Serdecznie Was wszystkich chciałem przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałem Wam serdeczne pozdrowienia przekazać od zboru pańskiego z Elbląga Nowe Życie, gdzie przez ponad 33 lata usługuję jako pastor zboru. Jest dzisiaj ze mną również starszy zboru, brat Tomasz. Cieszę się bardzo, że mogę być ponownie tutaj w Waszej społeczności. Rozpoznaję niektóre twarze, niektóre są nowe. Ostatnio byłem z Wami w tej wspólnocie 10 lat temu. I tak mi się wydaje, że te 10 lat niewiele się zmieniło, że to tak minęło jak rok. Czas bardzo szybko leci do przodu. Ale przed nami jest wieczność i Bóg ma dla nas... Mówię takie powiedzenie, wciąż to, co najlepsze jest przed nami. Amen. Chociaż to, co przeżyliśmy, to były rzeczy, które często były trudne, jednak zawsze jest nadzieja. Chciałbym czytać Słowo Boże i dzielić się z Wami. Mam bardzo dużo do przekazania, ale nie jestem w stanie ze względu na czas, więc przekażę to, co uważam, że jest najistotniejsze do zrozumienia. List do Efezjan, rozdział pierwszy, będziemy czytać od trzeciego wersetu Słowo Boże. Czytam od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi mieliśmy nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku chwale, uwielbieniu chwały Jego. Oraz dwa wersety z Dziejów Apostolskich, z Księgi Dziejów Apostolskich. Przeczytam dwa wersety z rozdziału trzeciego, 21 werset. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla Was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Nadrzędnym tematem, który będę przekazywał Wam, jest odnowienie wszech rzeczy. Bóg Wszechmogący realizuje swój odwieczny plan odwieczności, a celem jest Jego odnowienie wszystkiego, co zostało zniszczone, co zostało zmarnowane, co zostało stracone, odzyskanie i odnowienie. Jest to Jego dzieło, które On realizuje poprzez odkupienie. Przyjście Chrystusa tutaj na ziemię było częścią tego odwiecznego planu. Zanim my się jeszcze narodziliśmy, zanim człowiek został stworzony, Bóg już ten plan posiadał. Zanim człowiek upadł w grzech, zanim człowiek stracił społeczność z Bogiem, Bóg ten plan posiadał odkupienia człowieka, odnowienia i przywrócenia go do pozycji, którą miał w zamiarze od samego początku. Gdy patrzymy na ten świat, który wokół nas jest, patrzymy na wydarzenia, na wszystko, co się dzieje, to możemy często powiedzieć, nie podoba nam się to, co się dzieje. Że nie podoba nam się bieg wydarzeń. Często napotykamy na tragedie, napotykamy na rozczarowania, napotykamy na sytuacje, w których tracimy wszystko, cokolwiek na tej ziemi istnieje, jest niszczone, marnowane i stracone. Jednak u Boga tak nie jest. Bóg Wszechmogący przygotował dla nas odnowienie. Wszystko On ma w swoim zamiarze, aby odnowić w całości i zrealizować plan swój wśród zamieszania i całego zła tego świata. Bóg realizuje swój doskonały plan. Pamiętajcie, na świecie jest grzech, na świecie jest zło, na świecie diabeł działa, na świecie jest przewrotność, a Bóg realizuje w tym wielkim zamieszaniu, pośród tego zamieszania, Bóg realizuje swój doskonały plan i Jego królestwo dzisiaj jest manifestowane i przybliża się. Bóg realizuje swój plan w sercach ludzi, których odkupił w Jezusie Chrystusie. Odnowienie, odrestaurowanie, przywrócenie do dawnego stanu świetności, doskonałości, to jest Bożym celem. Istnieje w Biblii taka zasada odnowienia, odszkodowania. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, pierwszym wersecie jest napisano, że ten, kto ukradł wołu lub owcu, to zwróci. 5 wołów za jednego wołu i zwróci kilka owiec za jedną owcę. Jeżeli ktoś dokonał rabunku tego zwierzęcia. Co to znaczy? Że gdy Bóg odnawia, to nie tylko przywraca to, co było, ale dodaje, pomnaża i czyni to wspanialszym, doskonalszym, zadziwiającym. Halleluja. Dlatego u Boga nic nigdy nie jest stracone. Gdy ufamy, trwamy w Nim i jesteśmy z Nim, nawet jeśli upadamy, Pan nas podnosi. Nawet jeśli wszystko się wali, Bóg ma pełną kontrolę nad wszystkim. Wydaje nam się często, że Bóg stracił kontrolę nad światem. I często my nawet mówimy, że wszystko, co się dzieje, no przecież nic się nie dzieje bez woli Bożej. Chcę wam powiedzieć, że większość tego, co na tym świecie się dzieje, nie jest wolą Bożą. Większość tego. To jest tylko dopust Boży. To jest tolerancja. Bóg będzie tolerował taki stan rzeczy do pewnego czasu. Do pewnego czasu. Bóg toleruje również działanie szatana do pewnego czasu. Nic Bogu się nie wymknęło spod kontroli. On ma swój doskonały plan, który będzie realizował. Mamy wiele przykładów tego, jak Bóg odnowił życie ludzi, którzy stracili wszelką nadzieję, po ludzku mówiąc. Nie było żadnej nadziei na odnowienie, na przywrócenie. Weźmy Hioba. Księga Hioba jest wspaniałą księgą biblijną. Bardzo ją lubię czytać, gdyż jest w niej wielka głębia i plan Boży jest w niej także objawiany. Hiob był bardzo pobożnym człowiekiem. Był człowiekiem bogatym i miał synów i córki wielu. I pewnego dnia szatan postanowił go zniszczyć i zaatakował jego mienie i stracił Hiob wszystko. Potem zaatakował jego rodzinę i stracił swoich synów i córki. I potem zaatakował jego zdrowie, zaraził go chorobą. Hiob był w beznadziejnej sytuacji. Kto stał za tym, że Hiob znalazł się w takiej sytuacji? Diabeł, ale diabeł, jeżeli tą księgę czytaliście, nie mógł zrobić tego bez przyzwolenia Bożego. Czasem ludzie się spierają na temat tego, czy choroby pochodzą od Boga, czy od diabła. Czy skąd? Otóż my wiemy, że to, co dobre, pochodzi od Boga. To, co złe, pochodzi od diabła. Ale Bóg daje przyzwolenie, byśmy byli kuszeni przez złego. Bóg daje na przyzwolenie na działanie pewnych doświadczeń i prób w naszym życiu, aby zrealizować swój cel. Jego celem jest zawsze cel wyższy, cel z odnowienia naszej duszy, odnowienia naszego życia, doprowadzenie nas do większej doskonałości, dojrzałości większej, czyni poprzez doświadczenia i cierpienia. Hiob, kiedy spadły na niego nieszczęścia, kompletnie tego nie rozumiał. i użalał się. Użala się na wszystkich i na cały świat i nawet ma pretensje do Boga, że jest niesprawiedliwy, ponieważ on żył sprawiedliwie, postępował i został niesprawiedliwie potraktowany. Ale w końcu zrozumiał, że jednak Bóg jest suwerenny i stoi za tym wszystkim, jest sprawiedliwy i Bóg do niego przemówił. I Bóg do niego przemówił. Kiedy Bóg przemówił i zaczął go pytać, Hiob nie miał nic do powiedzenia. Powiedział, ty jesteś, ty możesz wszystko. Ja kładę na ustach moją rękę i milczę. I czytamy, to był moment, kiedy Hiob zaczął stawiać się za swoimi przyjaciółmi, że Bóg odmienił jego los. Odmienił. I przywrócił mu nie tylko to, co posiadał, ale Biblia mówi, że ile mu przywrócił? Dwukrotnie tyle. Dwa razy tyle mu przywrócił. Bogactwa i wszystkiego. A więc jest to zasada, że nigdy nie tracimy z Bogiem. Bóg dopuszcza istnienie zła, ale to jest tylko dopust Boży do pewnego czasu. Ostatecznie możemy tak powiedzieć, nic nie stanie się bez woli Bożej, nic nie wymknie się spod Bożej woli. Codziennie się modlimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Rozpoczyna się to już w naszych sercach, w naszym życiu. Jeżeli Boża wola nie jest wypełniana w Twoim życiu, to nic innego się nie liczy, ponieważ Bóg wspiera tylko swoją wolę i swoje królestwo. Jego królestwo to jest Jego obecność, władza, moc, panowanie. To jest to, ile Bóg ma do powiedzenia. Jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, Jego wola, to my możemy wszystko robić, a Bóg nie będzie uwielbiony. Dlatego codziennie ja się modlę i wy to czyńcie zgodnie ze Słowem Bożym, aby Boża wola się wypełniała w każdej decyzji, we wszystkim, co czynimy. Wszystko, co czynimy, musimy czynić po Bożemu, nie po swojemu. Jeżeli robimy coś po swojemu, to w tym to tego Pan nie będzie wspierał, nie będzie błogosławił. Po Bożemu. Bóg ma wszelkie zasoby ku temu, aby zawsze dokończyć to, co zaczął. Bóg ma wszystkie środki do dyspozycji, aby dokończyć to, co zaczął. Tak jak wspomniałem Hioba, w Księdze Izajasza mamy taki werset 54:17. Żadna broń ukuta przeciwko Tobie nic nie wskóra i każdemu językowi, który wystąpi przeciwko Tobie, zadasz w sądzie kłam. Szatan, który oskarżał Hioba, on przychodzi, aby oskarżać, potępiać, oskarżać, nic nie wskórał. Lecz Hiob poprzez to zyskał jeszcze więcej. Kiedy diabeł przychodzi, aby niszczyć nasze życie i nas oskarża i potępia, pamiętajcie, bronią szatana jest oskarżanie, potępianie i czyni to w sposób perfekcyjny. Oskarża nas w naszych myślach, oskarża przez ludzi sytuacje różnego rodzaju, aby nas potępić, byśmy stracili zaufanie do Boga. Chodzi o to, abyś powiedział, przekonałem się, że Bóg jest niesprawiedliwy. Wtedy szatan mówi amen. Przekonałem się, że Bóg nie jest dobry taki, jak przedstawia się. Bóg jest dobry, Bóg jest sprawiedliwy, bez względu na to, co się stanie, ale do tego potrzebna jest wiara i ufność. Wiara i ufność. Wszystko, co Bóg odnawia, jest lepsze i doskonalsze i większe. Podam wam taki przykład z Nowego teraz Testamentu, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 11 werset. Ewangelia Mateusza, 11:11 czytamy. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. A więc macie człowieka, o którym Jezus mówi, że z niewiast, z których się narodził, nikogo większego nie było. Powiedział to największy prorok. I teraz słuchajcie dalej. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. O co chodzi? Czy chodzi o to, że kiedyś jak będziemy w niebie, to będziemy przewyższać Jana Chrzciciela, który był ciągle na ziemi i ograniczeniach? Nie, nie o to chodzi. Jezus tutaj przedstawia różnice, jakie są pomiędzy błogosławieństwem i obietnicami, które przychodzą na tych, którzy są w Nowym Przymierzu i są w Jezusie Chrystusie. Czytaliśmy w liście do Efezjan, że Bóg Ojciec ubłogosławił nas w Chrystusie Jezusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, wszystkim, czego potrzebujemy. I chodzi o to, że w Chrystusie mamy tak wielkie błogosławieństwa, którymi my się możemy cieszyć z łaski poprzez wiarę, o których najwięksi święci Starego Testamentu mogli tylko pomarzyć. Gdy jesteś w Chrystusie, masz udział w Jego sprawiedliwości, Jego usprawiedliwienie jest Twoim udziałem, w Jego świętości. O, jesteś dzięki Niemu nazwany świętym, sprawiedliwym, odkupionym, dzieckiem Bożym, Synem Bożym i Córką Bożą. Otrzymujemy zbawienie, odrodzenie, otrzymujemy życie wieczne, otrzymujemy Ducha Świętego, Boży pokój, miłość, prowadzenie, łaskę. Wszystko jest w Chrystusie. Zapamiętajcie, wszystko jest w Chrystusie. Poza Chrystusem są ciemności. Poza Chrystusem jest beznadziejność. Wszystko jest w Chrystusie. Tutaj mamy światłość, błogosławieństwo. Tu mamy to, czego potrzebujemy. To, co Bóg czyni, jest zawsze większe, lepsze i doskonalsze. Kiedy patrzymy na sytuację, niektórzy ludzie są związani. Są jakby w dołach. Jak można im pomóc? Izajasz maluje nam taką sytuację ludzi związanych. 49 rozdział Księgi Izajasza, 24 werset mówi: czy można odebrać mocarzowi łup, albo czy mogą zbiec jeńcy tyrana? Tak mówi Pan, i jeńcy mocarza zostaną odbici, i łup wymknie się tyranowi, gdyż ja rozprawię się z Twoimi przeciwnikami i ja wybawię Twoich synów. Mocarz dzisiaj reprezentuje na tym świecie wróg. Prawdziwym mocarzem jednak jest Jezus Chrystus. On się rozprawił z tym rzekomym tyranem, mocarzem, który pretendował sobie do władzy nad ludźmi i brał ich w niewolę. Jezus o sobie powiedział, że przyszedł, aby przynieść życie, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać, wytracać. To jest ten rzekomy mocarz, który ściąga ludzi w tą pułapkę, wiąże ich. To są jeńcy tyrana, związani grzechem, strachem, lękiem, wszelkim złem. I teraz tak, jak można im pomóc? A czasem to są nasze dzieci, twoi synowie, córki, znajomi, z rodziny, bracia, siostry. Jak można im pomóc? Cokolwiek byś nie powiedział, nie działa. Jak można im pomóc? Nie słuchają, nie szukają Boga. My chcemy, żeby byli zbawieni, odkupieni. Bóg daje nam obietnicę. Nie bój się, bo jest większy ten, który jest w nas. To jest ten, który pokonał mocarza, tyrana i powiedział słowa, ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, a uciśnionych wypuścił na wolność. W Chrystusie jest uwolnienie z wszelkich więzów, w Chrystusie jest pokój, w Chrystusie jest wolność. Nawet dla przypadków najbardziej beznadziejnych, najbardziej trudnych. Tylko my też coś mamy do zrobienia. 42 rozdział Księgi Izajasza, 22 werset. 42 rozdział i 22 werset mówi tak. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma kto by ratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi oddaj. Oto jest obraz ludzi związanych, uciśnionych. Oto jest ludzi obrabowanych przez złodzieja, przez tego tyrana, jakby w dołach z depresji, smutku, rozczarowania, w dołach grzechu, zamknięci jakby w więzieniach, a nikt nie mówi oddaj. Diabeł nie ma do nich prawa, wróg nie ma do nich prawa, Bóg ich stworzył dla swojej chwały. Bóg ma plan dla każdego z nich, ale oni o tym może nie wiedzą. Muszą się znaleźć ci, którzy będą się wstawiać, będą wołać, będą się modlić, modlić się aż do skutku, aby ci, którzy są w tych dołach, zostali wyciągnięci. Pewien brat miał taką wizję, zobaczył ludzi, którzy kiedyś byli wierzący, ale odpadli z powodu różnych powodów. Upadli w grzech czy w świat. I powiedział, oni są w takim stanie, w tych dołach, że nie są w stanie sami z nich wyjść. i powiedział: zobaczyłem, jak z tych dołów wyciągają ich ręce modlitwy. Gdy my się modlimy, Pan Jezus Chrystus wyciąga ich stamtąd. Ręce modlitwy ich wyciągają. Nigdy się nie poddawajcie. Módlcie się do końca. Wołajcie, aby nasi najbliżsi w całości należeli do naszego Pana. Aby nasi najbliżsi byli własnością Bożą. Jest takie słowo, które Jezus często wypowiadał. W języku polskim może nie zawsze wiemy, bo ono jest wieloznaczeniowe, ale w języku greckim ono brzmi sozo. Sozo. To słowo Jezus wypowiadał, kiedy mówił bądź uzdrowiony, i to słowo wypowiadał, gdy mówił bądź uzbawiony. Sozo. Sozo oznacza zbawienie, uzdrowienie, przywrócenie do doskonałego stanu, do pełności. I to słowo, gdy on wypowiada, człowiek jest odnawiany, uzdrawiany, człowiek jest duchowo uzdrawiany, ale też jest obietnica uzdrowienia dla naszej duszy i dla naszego ciała. Musimy się zgodzić, że ofiara Jezusa na krzyżu była za całego człowieka, za jego ducha, duszę i ciało. Że Jezus poniósł na krzyż nasze winy, nasze wszystkie grzechy, ale też Biblia mówi, że On poniósł nasze choroby, słabości i niemoce. I dzisiaj mamy obietnicę Bożą, możemy doświadczać, możemy przyjść i prosić Pana o całkowite odnowienie i uzdrowienie. Jezus obiecał wynagrodzić tych, którzy pójdą za Nim. Powiedział: nie martwcie się, że ojciec was może odrzuci, matka, bracia, znajomi, przyjaciół stracicie. Nie martwcie się w ogóle o to, bo kto pójdzie za mną, Jezus obiecał, że stokroć tyle otrzyma. Stokroć tyle otrzyma i matek, i ojców, i domów, i pól, i dzieci, i wszystkiego. Stokroć w Chrystusie i życie wieczne. Nic nie tracisz, kiedy myślisz, że straciłeś dobrych przyjaciół ze świata. Nic nie tracisz. Zyskałeś Bożą rodzinę na całą wieczność. I to jest cudowne. I to jest wspaniałe. Jak już nadmieniłem, Pan odnawia i tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości, to jest bardzo ważne, tam Boże się zaczynają. My zbyt często patrzymy ograniczonymi oczyma ludzkimi i mówimy: no jest ciężka sytuacja, trudna, tu nic nie pomoże. Ale Bóg patrzy i mówi: to jest dla mnie miejsce do działania. I gdy On działa w sposób nadnaturalny, przez swego ducha, to może uczynić to, o czym nam się nawet nie śniło. On może daleko więcej uczynić ponad to, o co prosimy, czy o co się modlimy. Dla przykładu, kiedy człowiek upadł, to Bóg nie tylko chce człowieka przywrócić teraz poprzez plan odkupienia do tego stanu, żeby ponownie znalazł się w raju i ponownie był szczęśliwy, żeby chodził po tym raju, żeby nic mu nie brakowało. Nie tylko o to chodzi. Nie tylko. Pan przywraca człowieka do wyższego stanu. Zobaczcie, człowieka, który upadł w grzech, przemienia i przywraca mu raj, społeczność z Bogiem, niebo, ale bierze go i czyni swoją oblubienicą. Sadza przy swojej prawicy. Sadza przy swoim boku. I więcej, dzieli się ze swoją oblubienicą rządami, władzą. Oblubienica Chrystusa to jest Kościół. To jest tych, którzy są odkupieni. Oni zostają oni otrzymują wysoką duchową pozycję. Już teraz duchową, ale w przyszłości będziemy najbliżej naszego Pana. Będziemy blisko Niego i będziemy mieli szczególną rolę do odegrania. Bóg ma dla nas cele i zadania, które są nie tylko na teraz. Bóg ma cele i zadania, które są na całą wieczność. Będziemy służyć Panu, będziemy przy Jego boku, będziemy wykonywali wielkie cele i wielkie zadania. Więc Kościół, nie chodzi o to tylko, żeby był odnowiony, żeby Kościół mógł się utrzymać, ale chodzi o to, żeby Kościół przywrócić do daleko większej i doskonalszej pozycji. W jaki sposób Bóg chce to czynić? Otworzymy pierwszą Mojżeszową. Pewne klucze, zasady Bóg przedstawił w Biblii. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział i pierwsze trzy wersety przeczytam. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią i Duch Boży unosił się nad wodami, nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. Co wy tu widzicie? Widzimy tu wszechmogącego Boga, który wszystko może, tak? I czytamy, że Bóg stworzył. Ale jak? Teraz szczegóły podaję. Jak stwarzał? Najpierw jest opis ogólny, a potem dalej mamy opis szczegółowy. Zwróćcie waszą uwagę. Bóg stworzył i ziemia była pustkowiem i chaosem. Chaos, pustka i ciemność. Ta ziemia się nie nadaje do zamieszkania. To miejsce nie ma warunków. Co Bóg czyni? Dwa czynniki. Pierwsze, że Duch Boży unosi się. Duch Boży. Nie ma możliwości odnowienia czegokolwiek bez Ducha Bożego. Duch Boży unosi się nad wodami. I drugie, rzekł Bóg, Słowo Boże. Duch i Słowo. Duch i Słowo są pierwszoplanowe i najważniejsze w odnowieniu wszech rzeczy. Po pierwsze, kiedy przychodzimy do naszego Pana, najpierw to było w stworzeniu naturalnym. Bóg odnawiał całą ziemię poprzez swego Ducha i poprzez swoje Słowo. Kiedy człowiek upadł w grzech, kiedy człowiek stracił społeczność z Bogiem i został zdegradowany, Bóg odnawia człowieka w ten sam sposób, przez Słowo i poprzez swojego Ducha. Nie ma możliwości odrodzenia człowieka bez działania Słowa Bożego i bez Ducha Bożego. Dzisiaj Bóg czyni tak samo. Obecność Ducha Świętego i Słowa Bożego przemienia i odnawia i wykonuje w nas Boże dzieło. Człowiek po upadku utracił pierwotny stan chwały Bożej. Bóg, czytamy, obdarzył człowieka chwałą, ale grzech zerwał to wszystko, zepsuł. Pamiętacie, Bóg dał człowiekowi przykazanie, dnia, którego zgrzeszysz, śmiercią umrzesz. Stało się tak? Stało się tak, czy nie? Stało się tak. W tym samym dniu, a Adam umarł duchowo poprzez zerwanie relacji, kontaktu z Bogiem. Śmierć wcale w Biblii nie oznacza unicestwienia, lecz oddzielenie. Oddzielenie. To było oddzielenie od Boga i Adam już nie miał tej społeczności, tej chwały Bożej. Dlatego w pewnym sensie duchowo stał się martwy. I człowiek przejął kontrolę nad swoim życiem. Wziął sprawy w swoje ręce. Zamiast czerpać z Bożego źródła mądrości i sprawiedliwości i mocy, człowiek myślał, że sam potrafi lepiej. Co Adam zrobił? Jaka była jego pierwsza reakcja naprawienia tego, co zepsuł? Podjął próbę przykrycia swojej własnej nagości liśćmi figowymi. To wysiłki człowieka, by poprawić siebie i świat. Właśnie dzisiaj ludzie w ten sposób próbują świat poprawiać. Poprawiać. I im bardziej poprawiają, to ten świat jest coraz gorszy. To są próby człowieka, aby naprawić to, co jest w swoim korzeniu, istocie grzechem. Nie ma innego lekarstwa na grzech, jak tylko krew Jezusa i łaska Boża. Nie wystarczy pomalować zgniliznę, pokazać, że jest wszystko piękne. Bóg nie przychodzi do człowieka i nie poprawia go kosmetycznie. Nie mówi mu, jeśli jeszcze to poprawisz, tamto, w tym jeszcze się udoskonalisz, to będziesz wtedy mi się podobał. Bóg tak nie czyni. Bóg tak nie robi. Kiedy Bóg przychodzi, to czyni nowego człowieka. Stwarza nowego człowieka. Jak? Poprzez Słowo i przez Ducha. W liście Piotra czytamy, że wy zostaliście znowu zrodzeni przez Słowo Boże. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione was Słowo Boże. Czytamy, zrodzeni z Ducha Bożego. Kto się nie rodzi z wody i z Ducha? A więc Duch Święty posługuje się Słowem Bożym, aby w nas stworzyć Boże nowe życie i odrodzić nas do nowego życia. I w nas jest nowy człowiek, stworzony na podobieństwo Chrystusa. Ten człowiek może się rozwijać i upodabniać coraz bardziej do Chrystusa. To jest nasz charakter duchowy. Tak jak jest napisane, teraz otworzymy list do Rzymian, 8 rozdział. To jest w skrócie dopełnienie tego, co mówię. List do Rzymian, 8 rozdział. I czytamy tam od wersetu 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Co my tutaj widzimy? Widzimy tutaj, że Bóg współdziała z człowiekiem w odnowieniu, odnowieniu wszech rzeczy, odnowieniu ziemi, odnowieniu człowieka. I to jest zawsze współdziałanie. Aby przyjąć nowe życie, aby być przemienionym, człowiek musi przyjść, musi zawołać, musi zaufać, uwierzyć. Bóg ma plan w stosunku do każdego jednego człowieka żyjącego na ziemi. Pod warunkiem ten plan odkryje, że przyjdzie i zapyta Pana. I Bóg ten plan będzie realizował w jego życiu krok po kroku. Upadek człowieka nie był dla Boga zaskoczeniem. To nie było coś w rodzaju, co my teraz zrobimy. My wiemy, że Bóg jest Trójcą. Ojciec, Syn i Duch Święty, ale jest jeden Bóg. Trzy osoby, ale jeden Bóg. I kiedy Bóg mówi o stworzeniu, to mówi uczyńmy w liczbie mnogiej człowieka. A więc możemy powiedzieć, Bóg nie powiedział, co my teraz zrobimy. Człowiek, na którego liczyliśmy, stawialiśmy, zawiódł. Bóg miał przygotowany plan odkupienia, zbawienia przed założeniem świata, przed stworzeniem człowieka. Ten planem było, że baranek miał być przygotowany i stać się ceną odkupienia człowieka. Kiedy Adam i Ewa przykrywali swoją nagość liśćmi figowymi, Pan Bóg ich zobaczył i zawołał: Adamie, gdzie jesteś? Czy dlatego, że Bóg go nie widział? Nie. Bóg chciał, żeby Adam sobie uświadomił, gdzie upadł, gdzie się znajduje. Gdy Bóg zadaje pytanie, to nie dlatego, że czegoś nie wie, tylko dlatego, żebyśmy my się dowiedzieli, gdzie jesteśmy i co się stało. I wówczas Bóg, wiecie, co uczynił? Czytamy, że Bóg uczynił dla Adama i Ewy ubrania ze skór baranich, ze skór zwierząt. Ale zwierzęta poniosły śmierć. Pierwsza ofiara. To wskazywało na to, wiecie, na co to wskazywało? Na odkupienie poprzez krew. Odkupienie. To wskazywało na to, że tylko to, co pochodzi od Boga, może nas zmienić. Nie nasze własne próby przykrycia nagości, słabości naszych i udawania, że wszystko jest w porządku, ale dogłębnej przemiany naszego ducha odrodzenia i naszej duszy pełnego odnowienia i całego wpływu na nasze ciało. Tylko łaska, to jest łaska, krew niewinnego zwierzęcia. To wskazywało, że w przyszłości będzie baranek posłany, który odkupi całą ludzkość, Jezus Chrystus. I tak się stało. I tak się właśnie stało. Nic, co z nas, lecz wszystko, co z Boga. To, co z Boga, to jest łaska. A łaska jest niezasłużonym miłosierdziem. Łaska jest też uzdolnieniem, zdolnością, którą Bóg nam daje, abyśmy mogli sprostać Jego wymaganiom. Bardzo często słyszę takie słowa, no ja bym chciał jeszcze więcej, ale nie wiem tak naprawdę, czego Bóg jeszcze chce ode mnie. Bóg chce tylko od tego, żebyś Jemu ufał, był posłuszny i słuchał Jego głosu. I żebyś całkowicie położył ufność swoją w łasce. Bo łaska da nam siły, łaska nas podniesie, łaska nas zmieni. Łaska Boża będzie nam towarzyszyła tutaj na ziemi od pierwszego do ostatniego dnia, a gdy Pan nasz przyjdzie, dzięki łasce Bożej zostaniemy przemienieni na Jego spotkanie. Wszystko mamy w Chrystusie. Plan przygotowany przed założeniem świata. Wybrani zostaliśmy w Chrystusie przed założeniem świata. Wybrani w Chrystusie przed założeniem świata. I czasem niektórzy, nie rozumiejąc tego, mają powód do dumy. O, to cudowne, że Bóg mnie przed założeniem świata wybrał, a mojego sąsiada nie wybrał. A mojego znajomego, zobacz, nie wybrał. Słuchajcie, jak tak rozumiemy wybór Boży, to będzie powód do pychy. Ale to tak nie, tutaj wcale o to nie chodzi. Tam jest takie słowo: w Nim, w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata. Jest to wybór zbiorowy w Chrystusie. Bóg widział w Chrystusie odkupione dzieci Boże, że ci, którzy przyjmą Chrystusa, znajdą się w Nim, będą w gronie wybranych dzieci Bożych. I w taki sposób wybór następuje. Oraz ci, którzy się znajdą w Chrystusie, są przeznaczeni do Jego chwały. Tych, których wybrał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Najwyższym celem powołania, dla którego Bóg cię powołał, to nie tylko to, żebyś był zbawiony, to jest dla nas najważniejsze może, nie tylko po to, żebyśmy czuli się dobrze, ale po to, by nas przemienić dzięki łasce Bożej, byśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. W czym? W naszym charakterze. Owoce Ducha. Nie tylko są dary. Ja wiem, że bardzo często ludzie pragną darów i Bóg daje do budowania Kościoła. Bóg dał wszystko. W liście do Efezjan mamy napisane w rozdziale 5 o tym, że Bóg umiłował Kościół i Chrystus umiłował Kościół. 5 rozdział, 27, 29 werset. Że Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby przysposobić sobie Kościół pełen chwały, bez zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju i żeby był święty i niepokalany. To nam mówi o tym, że Jezus Chrystus sam się poświęcił, sam złożył okup i on teraz czuwa nad swoim Kościołem, pielęgnuje go i żywi, pielęgnuje i żywi, dopatruje, aby Kościół miał właściwą kondycję. Ma do tego wszelkie środki, ma do tego Ducha Świętego, którego posłał, ma do tego Słowo Boże, dary Ducha Świętego, żebyśmy się budowali, ale też kształtuje w nas owoc Ducha. Nie ma alternatywy owoc czy dary. Niektórzy taką alternatywę chcą znaleźć. Mówią: no, jeżeli ma się dary, to czasem można źle skończyć. Ale jeśli ma się owoc, to zawsze będzie dobrze. To nie jest tak. Jezus, gdy przyszedł do człowieka, nie tylko powiedział mu, że kocham cię, ale powiedział: bądź uzdrowiony. Nie tylko przyszedł do człowieka zniewolonego przez demony i współczuł mu, ale w imieniu Jezusa wypędził demony, które go zniewalały. A więc dary są potrzebne i są Bożym środkiem do budowania Kościoła, lecz owoc jest potrzebny jako charakter. Miłość, radość, sprawiedliwość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. I te owoce są charakterem Chrystusa. Upodabniają nas do Chrystusa. Jeżeli nie ma owocu, to co masz? Słowa. Słowa dzisiaj wszyscy mają. Słowa nie są przekonywujące. Jezus powiedział: po miłości poznają, że jesteśmy uczniami Jego, dziećmi Bożymi. Im bardziej nasz charakter jest ukształtowany na podobieństwo Chrystusa, tym więcej owocu Ducha w nas. To jest właśnie to, abyśmy według tego jednego wzorca wszyscy byli ukształtowani. To nie ma porównywania się jedni do drugich, ale ja jestem lepszy od Niego. On jest znacznie gorszy, ale to jest powód do pychy. Wszyscy mamy jeden wzorzec, przychodzimy i porównujemy się. Czy jestem już taki jak Chrystus? Kto z was tutaj chce stanąć i powiedzieć, że ja już jestem taki jak Chrystus? Widzicie? Nie mamy odwagi przyznać się, że już tacy jesteśmy. Ale ciągle dążymy do tego, żeby tacy być. Amen? Ciągle dążymy. Czyli dzisiaj jesteś bliżej Chrystusa, więcej w tobie jest Chrystusa niż wczoraj. Dlatego, że więcej Go kochasz, dlatego, że więcej jest Jego obecności, Jego duchowego charakteru. Bóg realizuje swój plan bez względu na to, co ludzie uczynią, co ludzie powiedzą. bez względu na to, co się z nami stanie. List do Hebrajczyków mówi, że Bóg nie jest niesprawiedliwy. 6 rozdział, 10, 11 werset. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazywaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Bóg ma dobrą pamięć. My mamy krótką. My też mamy dobrą, ale krótką. Bóg ma dobrą i pamięta każdy detal, każdy szczegół i może w każdej chwili go przywołać. Nie tylko zna fakty, wydarzenia, ale zna również zamiary. To, co kieruje nami, motywacje, motywy, pobudki. A więc Bóg o tym wie. I jest napisano, On nie zapomni to, co dobrego uczyniliście dla Jego chwały, gdy usługiwaliście świętym, gdy usługujecie i wynagrodzi, pomoże, nie zapomni o nas. Bardzo często ludzie mówili, że znaleźli się w tak trudnych warunkach, ucisku takim, że wołali, Boże, gdzie jesteś? Chociaż byli wierzącymi. Boże, zapomniałeś o mnie? Ktoś, kto przez to nie przeszedł, to myśli, że chyba nic takiego się wierzącemu nie przytrafi. Lecz na drodze nam może się przytrafiać wiele doświadczeń. Lecz Pan nie porzuci, nie pozostawi nas. Tu jest jeszcze słowo takie. Pragniemy, żeby każdy zachował do końca tą wiarę, tą ufność, tą miłość. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, a jestem wierzącym od 41 lat. Nowonarodzony, napełniony Duchem Świętym. Od 33 lat służę jako pastor zboru w Elblągu. I powiem tak. Kiedy się nawróciłem, człowiek młody często ma wiele nie wie i taka myśl mi przyszła. Tylu ludzi rozpoczęło, a odpadło. Panie, czy ja wytrwam? Daj mi siły. Panie, jak mogę wytrwać? I powiem wtedy, Duch Święty przemówił do mnie takim słowem. Nie martw się o to. Kochaj Boga. Jeśli będziesz Go kochał z całego serca, z całej duszy, to miłość Boża sprawi, że wytrwasz do końca. Miłość. Miłość. Jeżeli zabraknie miłości, to inne rzeczy nas odciągną, ale miłość trzyma nas, ta agape miłość, bezwarunkowa, bezinteresowna i ta miłość jest w Bogu, oczywiście doskonała, ale przez Ducha Świętego rozlewana jest w naszym sercu, oby wasza wspólnota także, która przyjęła tą nazwę agape, piękna nazwa miłości Bożej, rzeczywiście praktykowała tą miłość Bożą agape. To jest bardzo ważne. Bóg nas nie porzuci, nie pozostawi. Krok po kroku będzie nas prowadził i dokonywał pomnażania, przemiany i wzrostu, rozwoju, aż do pełnej dojrzałości. Bardzo pięknie to jest ujęte w Księdze Izajasza, 58 rozdział, 11 werset. Bardzo proszę, abyście ten werset zapamiętali w trudnych chwilach i wierzyli w to, że Pan jest z wami. 11 i 12 werset. I Pan będzie ciebie stale prowadził. Jak często nas Pan prowadzi? Stale, ciągle, codziennie. I nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. Pustkowia to pustynia, to braki. I sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. Duchowa regeneracja, odnowienie, odświeżenie. I będziesz jak ogród nawodniony, ożywienie, i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigną fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Bóg chce nas prowadzić ciągle i chce nas odnawiać, odświeżać. Czego potrzebujemy? Słowa i ducha. Potrzebujemy powiewu ducha. Bardzo często modlimy się. Duchu Święty, wiej. Powiej, Duchu Święty, na to zgromadzenie. Powiej, Duchu Święty, na moje życie. I rzeczywiście, kiedy wiatr jego wieje, to dokonuje się coś wspaniałego. Tam, gdzie powieje wiatr ducha, wszystko się zmienia. Tam, gdzie Duch Święty, Słowo Boże potwierdza, i Słowo Boże jest głoszone, tam następuje przemiana i zmiana. Nie ma innej możliwości, jak przez Słowo i przez Ducha Bożego. Pan doprowadzi swój plan do pełnego i wiecznego zwycięstwa. Kiedy Chrystus zmarł i zmartwychwstał, wstąpił do nieba, nie przestał swojej realizacji planu. W tej chwili realizuje swój plan w niebie poprzez wstawiennictwo swoje. Ten przecież stawia się za nami, czyli wie, przez co przechodzimy i jego krew jest ceną naszego odkupienia. Ale też tutaj na ziemi przez swego świętego ducha. I takie słowo podsumowujące. Bóg ma ostatnie słowo do powiedzenia w każdej sprawie. Nawet jeśli ludzie stracili nadzieję, postawili krzyżyk, jeśli nawet ludzie zrezygnowali, Bóg ma nadal ostatnie słowo do powiedzenia i doprowadzi konsekwentnie swój plan do pełnej doskonałości. I o to właśnie się modlimy i o to prosimy. W Nim wszystko jest nowe. I będzie taki dzień, gdy zrealizuje się to, co w takiej wizji maluje prorok Izajasz, 51 rozdział, 11 werset. Posłuchajcie, to jest taka wizja, taki przebłysk wieczności. I wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon. Syjon jest obrazem górnego, jest obrazem nieba. Przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela. Zniknie zmartwienie i wzdychanie. To jest stan wiecznej szczęśliwości, dopełnienia realizacji Bożego planu. I podobne słowa znajdujemy w Księdze Objawienia świętego Jana. Oto wszystko czynię nowym. 21 rozdział, 4, 5 werset. Oto wszystko czynię nowym. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, i smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Te rzeczy, które tutaj na ziemi istnieją, są tymczasowe, doraźne, doczesne. Te, które są duchowe, są wieczne. I my musimy się nauczyć patrzeć na wszystko z Bożej perspektywy, z Bożego punktu widzenia, a wtedy wszystko będzie wyglądało zawsze inaczej. Bardzo pięknie to jest ujęte w 4 rozdziale 2 do Koryntian od 16 wersetu i tym fragmentem zakończę moje zwiastowanie. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek, zewnętrzny człowiek to jest ciało, to jest to, jak wyglądamy. Co z tym człowiekiem się dzieje? Zewnętrzny człowiek niszczeje, starzejemy się. To jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Człowiek wewnętrzny to jest duch człowieka, w którym zamieszkuje Duch Boży i odnawia się poprzez słowo, poprzez ducha w społeczność z żywym Bogiem. 17. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, ale to, co niewidzialne jest wieczne. Patrzymy na to, czego nie można zobaczyć, niewidzialne. Czym? Oczyma wiary. Widzimy. Oczyma wiary. Dlatego módlmy się codziennie. Panie, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś otworzył oczy serca mojego, umysłu mojego. Abyś otworzył uszy, bym widział i słyszał, abym oglądał Twoją chwałę i słyszał Twoje słowo. Bo słowo Twoje mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. W imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja Cię proszę, abyś błogosławił Twój zbór pański na tym miejscu i odnawiał go. I abyś prowadził go do pełnej dojrzałości i rozwoju. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś ochraniał, Panie, abyś wspierał, tak jak jest napisano, że Ty troszczysz się jako ciało o swój Kościół, żywisz go i pielęgnujesz. Poślij dary, poślij, Panie, łaskę swoją w obfitości, poślij, Panie, swoje potężne działanie Ducha Świętego, powiej Duchem Świętym, Panie, powiej Duchem Świętym i odnów na nowo, Panie, tą troskę duchową, modlitwę. Odnów na nowo, Panie, społeczność z Tobą. Odnów każdy dom i każdą rodzinę. Tam, gdzie, Panie, ludzie stracili już nadzieję. Ty wlej na nowo. Ożyw te iskry, Panie, które ledwo się tlą. Rozdmuchaj je, Duchu Świętym, aby zapłonął na nowo ogień. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Pan chce to uczynić. W imieniu Jezusa. I tam, gdzie dary były sprawowane, Panie, i może zostały zaniedbane, niech Duch Święty powieje, aby zostały ożywione na nowo. Byśmy się dzielili i aby Pan nas prowadził, byśmy byli używani według Jego woli. Dlatego modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, Twoja władza, moc, panowanie i niech będzie wola Twoja w naszym życiu, w naszych relacjach, w naszym domu, w kościele, we wszystkim, co czynimy. Ty, Panie, bądź Panem i Królem na pierwszym miejscu. W imieniu Jezusa. Amen.